eksperta.
Kwadrans po 12. Ewa Kurzawa, dzień dobry, witam serdecznie. I w odpowiedzi na Państwa, naszych słuchaczy, sugestie i prośby, dzisiaj naszymi ekspertami są goście z Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry.
Bardzo proszę, gdyby Pani mogła się przedstawić.
Ewa Weśniuk-Cieśla, starszy inspektor pracy.
Dzień dobry, Wojciech Szota, starszy inspektor pracy, specjalista.
I Państwo są do dyspozycji naszych słuchaczy. Dyżur telefoniczny 52 345 50 90. Te pytania dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy pojawiają się zawsze, ale w tym okresie wakacyjnym dochodzą nowe, kolejne. Na przykład praca małoletnich, bo o to chciałam Państwa zapytać. Czy małoletni mogą pracować, w jakich warunkach mogą pracować, czy pracodawcy mogą ich zatrudniać na jakieś, nie wiem, umowy, zlecenia? Panie Wojciechu.
Najczęściej spotykamy się z pracą młodocianych wykonywaną w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
W czasie wakacji również?
Nie, w ogóle. Mm-hmm. Mówimy w ogóle o zatrudnieniu młodocianych. Natomiast kodeks pracy przewiduje pewną formę zatrudnienia młodocianych, taką charakterystyczną dla okresu wakacyjnego.
A ten najniższy wiek?
Najniższy... 16 lat.
Czyli od 16, od ukończenia 16 lat mówimy o młodocianym pracowniku.
Tak jest. Są też odrębne regulacje dotyczące pracy dzieci, ale to dotyczy raczej pracy artystycznej, czy w reklamie, czy powiedzmy w placówkach
kulturalnych. Czyli 14-latka do roznoszenia ulotek nie powinniśmy.
Na umowy o pracę nie, ale to o tym powiemy może jeszcze za chwilkę, tak?
Dobrze.
Bo są różne formy zatrudnienia. Kodeks pracy przewiduje zatrudnienie młodocianych przy tak zwanych pracach lekkich. Nie precyzuje, jakie to są prace. Nie, mogą to być tylko prace, które zagrażają zdrowiu, życiu lub rozwojowi psychofizycznemu takiego młodego człowieka. Wykaz takich prac opracowuje pracodawca za zgodą lekarza i po zatwierdzeniu przez inspektora pracy taki pracodawca może młodocianych przy tych pracach zatrudniać. Ale to mówimy o pracy na umowie o pracę. W praktyce rzadko bardzo spotykamy się z wykonywaniem pracy na tej zasadzie. O wiele częściej młodociani wykonują pracę na podstawie umów zlecenia, umów prawa cywilnego, tam gdzie kodeks pracy ich nie chroni.
Mhm. 52 345 50 90. Pani inspektor, a pomoc, praca, no właśnie, jak to nazwać, dzieci młodocianych w pracach polowych, w gospodarstwach rolniczych. Jak to wygląda od strony inspektora pracy? Jak powinno wyglądać?
To znaczy, tutaj w tym wypadku nie ma żadnych regulacji prawnych mówiących o tym, jak, w jaki sposób młodociany, właściwie dziecko, członek rodziny pracuje, bo nie spotkałam raczej przypadków, żeby to były osoby z zewnątrz, chyba że mówimy o pracach typu zbiory sezonowe, które w tej chwili, owoce, warzywa i tak dalej.
Ale to znowu są umowy zlecenia?
Nie, właśnie w tym roku weszły nowe przepisy. One są regulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jest to nowość, która mówi o pomocy przy zbiorach owoców, warzyw, typowe prace sezonowe, gdzie jest ograniczenie czasowe do 180 dni w roku kalendarzowym. Jest jeden taki wyjątek dotyczący, bo to nie jest umowa typowo cywilnoprawna. Nie wynika z kodeksu pracy.
To jaka umowa?
No właśnie przy pracach umowa o pomocy przy zbiorach. Dokładnie to jest tak sformułowany
zapis.
Tak się nazywa. I czystą umowę, taki pomocnik, to jest pomocnik rolnika. On zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych. Jest to w określonym sektorze, wynikającym tam w sektorze rolnym musi być specjalny PKD, czyli jakie to są zbiory określonych warzyw, roślin, ziół.
No i stawka godzinowa oczywiście.
Nie ma. Właśnie to jest ten wyjątek.
Nie ma, ale tak to powiedziałam oczywiście,
nie,
bo to wydawało
nie jest
mi się oczywiste.
Właśnie to nie jest oczywiste. Tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że w tym wypadku nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Jest to wyjątek. Nie podlega regulacjom ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
Tak? Czyli jest to kwestia dogadania się.
Tak. To jest kwestia dogadania się między rolnikiem a taką osobą, która by chciała z tego korzystać. Jest to umowa tak. Warunki, może powiedzmy, jakie są warunki formalne. Musi być zawarta umowa na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pracy. Tak jak powiedziałam wcześniej, przy zbiorach różnego rodzaju owoce, warzywa, truskawki, maliny i tak dalej. Też są nie tylko przy samym zbiorze, ale też może dotyczyć na przykład usuwania zbędnych części roślin, sortowania tych zebranych już warzyw i owoców.
Ale ta stawka powinna być wpisana, jeśli się już dogada pracodawca z pracownikiem, powinna być ta stawka wpisana i może być, jeszcze raz powiedzmy, niższa od tej najniższej.
Tak, ponieważ ta jest to oczywiście, jest to świadczenie odpłatne. To nie jest tak, że pracuje taka osoba za darmo. Natomiast nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Ona to nie jest typowa umowa cywilnoprawna. Jest, nie jest objęta właśnie tą ochroną stawki minimalnej. Mhm. Jest, tak jak powiedziałam, ograniczenie do 180 dni w roku kalendarzowym dla jednego rolnika. Czyli jeden rolnik nie może danej osoby zatrudnić dłużej niż 180 dni. Przepraszam, to jeszcze jest inaczej. Łączny czas świadczenia pomocy przez jednego pomocnika nie może przekraczać 180 dni. Czyli ta jedna osoba na rzecz różnych rolników nie może pracować dłużej niż 180 dni.
I to obowiązuje od tego roku?
Tak. To jest ustawa z 18 maja 2018 roku.
To rzeczywiście świeżynka,
jest ta umowa,
że tak powiem.
Jest to umowa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Regulowane to jest w artykule 91c ustawy. I tutaj jest to wyjątek. Natomiast z uwagi na to, oczywiście taką umowę w każdej chwili można wypowiedzieć, bo tutaj nie ma tutaj, że tak powiem, terminu, do którego musi trwać umowa, tylko zawiera się na określone...
A bezpieczeństwo pracy tych pracowników?
Właśnie tutaj jest sprawa w ten sposób, że przede wszystkim taka osoba musi być zgłoszona do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Taki rolnik jest obowiązany zgłosić pomocnika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. I też taki pomocnik podlega ubezpieczeniu tylko przez 180 dni w roku kalendarzowym. Z uwagi natomiast na to, że jest zwiększone ryzyko wypadkowe, z uwagi na brak doświadczenia, specyfika pracy, tutaj składka odpowiada trzykrotności kwoty ustalonej. Także jest podwyższona z uwagi na ryzyko.
Czyli tak, jeżeli ta stawka jest podwyższona, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że ta stawka za godzinę będzie niższa, tak? No bo skoro pracodawca musi ponieść te dodatkowe koszty, no to gdzieś będzie próbował zaoszczędzić.
Możliwe. Jest to też problem pewnie w tym, że jest kwestia stawek za zbiory. Kilogram truskawki, czy porzeczki, czy czegokolwiek.
No potem my konsumenci odczuwamy to
tak,
w swoich.
Także być może chodziło o to, żeby rolnik nie był związany tą minimalną stawką, w związku z czym mógł zaproponować niższą. Oczywiście, jeżeli ta druga osoba się zgodzi. No z tego, co my słyszymy, to jest bardzo... W tej chwili rynek pracy jest, jaki jest i może być sytuacja taka, że rolnicy zaczną ściągać też cudzoziemców.
No może te stawki są za niskie.
Stawki na pewno... zawsze nie ma... Ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, że za dużo zarabia.
Że jest zadowolony.
Że za dużo zarabia. Natomiast jest tutaj prawdopodobnie będzie problem rolników, jeżeli chodzi o zbiory. Chyba, że hurtownie czy odbiorcy podwyższą. Ja wiem po prostu z własnego doświadczenia i powiedzmy z moich prywatnych kontaktów, że stawki są tak niskie, że niektórzy rolnicy się zastanawiają, czy kontynuować po prostu produkcję albo przejść na inny rodzaj, bo po prostu jest to nieopłacalne.
52 345 50 90. Tyle o pracy w gospodarstwach rolnych, chyba że państwo zechcą o cokolwiek jeszcze zapytać, dopytać. Inna sprawa. Pojawiały się też w międzyczasie takie pytania. Czy czas dojazdu na miejsce delegacji. Czy dolicza się to do czasu pracy?
Teraz jest pytanie, jakiego rodzaju jest to delegacja? Czy to jest delegacja w celu wykonania zadań służbowych? Czy to jest delegacja na szkolenie? Bo to są też dwie różne sprawy.
Czyli jeżeli jedzie pracownik na konferencję, a jedzie na jakiś kurs, to tutaj...
Bo to też zależy, kiedy to się odbywają tego typu szkolenia. My mamy często pytania na przykład tego typu, czy jeżeli jest to szkolenie w weekendy. Firmy organizują szkolenia. Jeżeli jest to weekend, jeżeli to nie wiąże się bezpośrednio z wykonywaniem pracy na polecenie pracodawcy, nie wlicza się to do czasu pracy.
A jeżeli dana konferencja, szkolenie, zaczyna się o godzinie 12, kończy o 16, pracownik musi wrócić z drugiego końca Polski, więc wraca już po godzinach. Raczej chodziło o takie sytuacje.
Czas podróży służbowej co do zasady nie wlicza się do czasu pracy. Co do zasady nie wlicza się. Jeżeli natomiast byłaby sytuacja taka, że taki pracownik by wiózł innego pracownika, jechaliby samochodem służbowym, to już wtedy ten czas tej osoby,
która prowadzi samochód,
będzie dla niej czasem pracy.
A ten, który jedzie jako pasażer?
Nie. Chociaż tu są, też ja zwracam uwagę na to, to jest do końca nieuregulowane wprost w przepisach. Ja spotkałam się z różnego rodzaju orzecznictwem, bo akurat takie miałam przypadki też na kontrolach, że sąd też badał, czy to przewożenie pracownika to było sporadyczne, incydentalne, czy to miało charakter permanentny. Także
bardzo szczegółowe.
Jest to skomplikowany problem wbrew pozorom. Mm-hmm. Ale co do zasady, czas podróży służbowej nie jest czasem...
Jest skomplikowane, bo tak jak mówię, te pytania, które się pojawiały bardzo często właśnie dotyczyły tego czasu przejazdu.
Bo on jest najbardziej taki dla pracowników dotkliwy, bo tak, czas podróży służbowej odbywa się kosztem ich czasu prywatnego, mm-hmm. a jednocześnie nie mają z tego tytułu żadnej rekompensaty. Ja jestem w stanie zrozumieć takie przypadki, natomiast ustawodawca ogranicza. Nie jest to do końca pracownik, nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, wykonuje polecenia. Największej kontrowersji jednak budzą szkolenia poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy. Tutaj pracowników najbardziej tutaj to boli.
Jeszcze słówko do naszych słuchaczy, ja przepraszam, bo tu telefon czasami dzwoni, ja nie odbieram, bo nie chcę pani przerywać, ale czekamy na te telefony. Odbiorę już najbliższe, obiecuję, 52 345 50 90. Dzisiaj rozmawiamy o warunkach pracy, o bezpieczeństwie pracy, o czasie pracy i co do tego czasu pracy. Kolejne takie pytania. Dyżur telefoniczny, panie Wojciechu. To jest tak, czy to się zalicza do czasu pracy? Jeżeli mam dyżur telefoniczny, pracodawca wymaga tego ode mnie w weekend, czy należy mi się dzień wolny później? Czy to się...
Co do zasady, dyżur pełniony, bo to jest to forma pozostawania w dyspozycji pracodawcy poza zwykłymi godzinami pracy, ten dyżur się do czasu pracy nie liczy. Niemniej należy się za to rekompensata.
W jakim sensie rekompensata? Finansowa, czasowa?
Czasem wolnym.
Z czasem wolnym,
czas tak? Wolny,
tak. Mhm. Mhm. Bo to dotyczy bardzo często lekarzy, informatyków, to są... Tak. Pani inspektor?
To znaczy, wszystko powinno być przede wszystkim uregulowane w wewnętrznych przepisach pracodawcy.
Pracodawcy, ale to wewnętrzne przepisy...
Regulamin pracy. Mm-hmm. Istnieje w większości zakładów, no w tej chwili obowiązek tworzenia regulaminów dotyczy pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników. Kwestia dyżuru w ogóle jest bardzo w tej chwili kontrowersyjna z uwagi na to, że są przepisy ograniczające czas trwania dyżuru poprzez obowiązek zapewnienia pracownikom odpoczynków dobowych i tygodniowych. I co do zasady, nie można zobowiązać pracownika do bycia w dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Mhm. Jak ja kiedyś zapróbowałam w jakimś zakładzie pracy rozliczyć, to znaczy podpowiedzieć im, w jaki sposób dyżury powinny być ustawione, to wychodzi na to, że dwóch pracowników będąc na dyżurze nie przychodzą do następnego dnia do pracy, bo muszą mieć zapewnione odpoczynki dobowe. Mhm. 11-godzinny, a weekendy 35-godzinny, więc pracownik, który pozostaje, bo to jest osoba pozostająca jakby w pogotowiu do wykonywania pracy.
Dopóki do dyspozycji, tak jak
tak,
pan...
Tak, ale dopóki pracy nie podejmie, to nie jest czas pracy. Ona tylko pozostaje w pogotowiu do wykonywania pracy.
Tak, ale nie może w tym czasie tego pogotowia, nie wiem, wyjść do kina, wyjechać poza gdzieś dalej,
znaczy,
no bo...
Na pewno nie może iść na imprezę, wypić sobie tak, cokolwiek i tak dalej. Musi być gotowa do podjęcia pracy w ciągu jakiegoś tam dojechania na przykład.
Jeśli ten telefon nie zadzwoni, nie będzie potrzebna, no to...
To właśnie mamy tylko te ograniczenia odpoczynkami dobowymi. Mhm. Nie może być dyżuru 24-godzinnego. W ten sposób rozwiązywanie spraw jest niezgodne z prawem. Natomiast co do lekarzy, tam mówimy o dyżurach medycznych i one się odbywają w szpitalach, ale za to lekarze są wynagradzani, natomiast po takim 24-godzinnym dyżurze mają czas wolny cały dzień. Także u nich jest to zupełnie inna sprawa. De facto w zależności od tego, w jakim szpitalu pracują, zdarza się, że w ogóle nic się nie dzieje i mogą sobie spać i tak dalej. W innych przypadkach, jak są to oddziały intensywnej terapii czy pomocy doraźnej i tak dalej, no to rzeczywiście tam się zdarzają, że wypadek i cokolwiek w tym momencie już wiadomo, że pracę wykonują. Natomiast kwestie regulacji dyżurów lekarskich ja bym w ogóle tutaj nie łączyła, ponieważ to reguluje ustawa o działalności leczniczej i to jest zupełnie inaczej uregulowane.
Dzisiaj naszymi gośćmi są eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy. Proszę korzystać, proszę dzwonić, proszę pytać. 52 345 50 90. A wracając jeszcze do takiej pracy sezonowej, chociaż nie tylko, jest coraz więcej takich agencji zatrudnień, agencja zatrudnienia.
Tak.
Zatrudniają się młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie, przez taką agencję. Jakie obowiązki taka agencja ma? Jakie zobowiązania?
Kwestie agencji, mamy agencję zatrudnienia, one albo pośredniczą w poszukiwaniu pracy, albo są to agencje pracy tymczasowej, które mają, zapewniają pracowników. Co do zasady, to reguluje ustawa o pracownikach tymczasowych. Jest specjalny akt prawny, który reguluje kwestię zatrudniania takich osób. To mogą być zarówno umowy o pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę.
Ale ci, co podejmują taką pracę, bardzo często nie zapoznają się z tymi dokumentami.
To jest prawda. W naszym prawie obowiązuje zasada. Nieznajomość prawa szkodzi.
Tak,
niestety każdy ma w swoim interesie znać przepisy.
Ale takie osoby bardzo często po prostu ufają takiej agencji, pracownikom takiej agencji zatrudnienia, że oni zadbają o pełną...
Co do zasady, to trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast będąc na kontrolach w agencjach pracy tymczasowej, no można powiedzieć tak, są dobre agencje, solidne i rzetelne. Niestety są też takie, które wykorzystują niewiedzę, czy takie zaufanie, zwłaszcza młodych ludzi. Ja miałam akurat, moje dziecko też próbowało tam kilka lat temu przez agencję pracy tymczasowej znaleźć pracę, natomiast szybko się z tego wyleczyło po doświadczeniach swoich koleżanek. Mhm. Natomiast rzeczywiście w tym sytuacji, jeżeli ktoś taki chciałby podjąć pracę w agencji, a chciałby wiedzieć o swoich prawach, mamy porady prawne, można do nas pisać zapytania na maila. Mhm. Co do telefonów, no to powiedzmy jest ciężko, bo mamy infolinię i tutaj jest kolejka często, więc nie gwarantuję, że...
Czyli lepiej mailowo takie pytanie
lepiej
zadać.
Mailowo zadać, można do nas przyjść na dyżur. Mamy codziennie dyżury inspektorów.
W jakich godzinach?
Od 7 do 15.
Dyżur eksperta. 52 345 50 90. Kolejna sprawa. Czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia? Jak wygląda ta sytuacja?
W okresie wypowiedzenia jest to tak specyficzny...
Czy może oczekiwać zapłaty, rekompensaty finansowej, czy musi ten urlop wykorzystać?
Zasada jest taka, że pracownik powinien wykorzystać urlop w okresie zatrudnienia. Jeżeli to było niemożliwe, to oczywiście po rozwiązaniu umowy o pracę prawo do urlopu zamienia się na prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Natomiast jest taka wyjątkowy okres, jakim jest okres wypowiedzenia umowy o pracę, kiedy to pracodawca może pracownika poleceniem na urlop wysłać. W innych okresach zatrudnienia, kiedy nie ma wypowiedzenia, pracodawca nie ma takiej możliwości. Czasami dochodzi do sytuacji patowych, kiedy pracownik nie wykorzystuje urlopu, bo wręcz
zaraz,
nie chce.
Zaraz, prawda? Do tego wrócimy, bo te urlopy to też temat na czasie, tak. Ale jednak... Kolejny słuchacz, który, nie wiem, się zniecierpliwił, telefon odebrałam, miałam nadzieję, że powiem halo, tak słucham, a tu niestety trochę chyba zagadujemy te telefony, ale pytań sporo i te odpowiedzi też wymagają trochę doprecyzowania, więc wróćmy jeszcze właśnie do tych urlopów, które trzeba, należy, pracodawca może zobowiązać, jak to wygląda?
W zasadzie są dwie formy udzielania urlopów. Jedno to na podstawie planu urlopów, jeżeli w danym zakładzie taki plan się sporządza, ale jest też możliwość niesporządzania planu, tylko że wtedy termin wykorzystania urlopu każdorazowo uzgadnia pracodawca z pracownikiem. No i gdy dochodzi takich uzgodnień, no to mogą być z tym problemy i czasami nawet sami pracodawcy też się skarżą, że chcą jakoś pracownika wysłać na urlop, a on na urlop iść nie chce. Bywają problemy, na przykład zdarzało się w przypadku urzędów gmin, osób zatrudnianych na przykład na stanowiskach burmistrzów, czy no, tych wysokich stanowiskach.
Ale przecież jest ten przepis, który cały czas obowiązuje, że urlop z poprzedniego roku należy wykorzystać do końca września danego roku.
Ale,
więc jakby jest ten moment zero, tak?
Tak, ale adresatem tego przepisu nie jest pracownik, tylko pracodawca. To pracodawca odpowiada za to, żeby pracownik w tym terminie zaległy urlop wykorzystał. I dlatego bywa czasami trudno, jak się dowiadujemy, bywają trudności, że tak powiem brzydko, wypchnięciem pracownika na urlop. Oczywiście znacznie częściej mamy do czynienia z jednak sytuacją odwrotną, kiedy pracodawcy, no nie chcę tu uogólniać, ale bywają pracodawcy, którzy po prostu tych urlopów udzielają pracownikom bardzo niechętnie i dzielą je bezprawnie nawet na jakieś niewielkie części. Natomiast bywa, chciałbym zasygnalizować i to, że bywa, że pracownik urlopu nie wykorzystuje, a odpowiada za to pracodawca. Mhm. Więc sytuacją wyjątkową, kiedy pracodawca ma tu jakby ręce rozwiązane, jest okres wypowiedzenia, niezależnie od tego, która ze stron dokona wypowiedzenia, kiedy pracodawca może pracownikowi po prostu wydać polecenie wykorzystania urlopu.
Ale musi się to odbyć na podstawie podania o urlop złożonego przez pracownika?
Nie, nie, nie ma takiego obowiązku.
Musi być to podanie złożone?
W tym momencie nie. Tutaj pracodawca jednostronnie udziela urlopu. Czyli w okresie wypowiedzenia udzielam panu od dnia takiego do dnia takiego urlopu w wymiarze takim i takim. I dotyczy to zarówno urlopu zaległego, jak i bieżącego.
Mhm. I to wszystko w okresie,
wypowiedzenia. Mhm. Chyba, że pracownik nie zdąży wszystkiego wykorzystać, wtedy za pozostałą część oczywiście pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pieniężny. Mhm.
Wspomniała pani o tych dyżurach, które codziennie państwo pełnią. Jakie w tej chwili najczęściej pytania się pojawiają? Jakie takie problemy, z którymi się najczęściej spotykacie?
Mamy tak, sporo mamy kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Przede wszystkim chodzi o Ukraińców, kwestie...
Ale co to są za problemy? No przecież wystarczy podpisać umowę o pracę.
To nie jest tak prosto. Najpierw taki cudzoziemiec musi mieć legalny pobyt na terenie Polski. My badamy oczywiście legalność pobytu i Straż Graniczna, to żeby było jasne. Natomiast jeżeli my jesteśmy na kontroli, mamy obowiązek sprawdzenia, czy taki cudzoziemiec przebywa legalnie na terenie Polski. Czyli musi mieć wizę, albo musi mieć zezwolenie na pobyt czasowy. Są oczywiście milion wyjątków, jest tutaj, to by można było na ten temat mówić długo i bez końca, ale tak w skrócie. I to pracodawca odpowiada za to, że zatrudnia cudzoziemca przebywającego legalnie na terenie Polski. Mhm. On ma obowiązek uzyskać od cudzoziemca dokument potwierdzający, że legalnie przebywa i że legalnie przekroczył granicę, czyli wiza, zezwolenie na pobyt, oczywiście dokument podróży, czyli paszport. Mhm. I to dotyczy każdego cudzoziemca spoza Unii Europejskiej. Unijni cudzoziemcy zupełnie inaczej tutaj wyglądają. I oprócz tego musi być taka osoba, albo musi mieć tak zwane jest oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. I to jest rejestrowane w urzędach pracy. Mhm. Albo ma zezwolenie od wojewody na pracę. I tutaj to też tam przede wszystkim jest co? Tam taki podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, wskazuje, na jakiej podstawie chce zatrudnić cudzoziemca, czy umowa cywilnoprawna, czy umowa o pracę. Mhm. I jest określona też wysokość wynagrodzenia. Mhm. I liczba godzin pracy może być na przykład wymiar pełen etat, 40 godzin tygodniowo i na pewno to nie będzie wynagrodzenie niższe niż obowiązujące minimalne w Polsce. Mhm. Cudzoziemiec nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż na podobnym stanowisku obywatel Polski. Chodzi o równe traktowanie.
Jasne. Jestem trochę zmartwiona, bo przyglądam się tym naszym telefonom i nie wiem, chyba jakiś problem mamy z połączeniami, bo kiedy już ktoś się dodzwoni, próbuje odebrać, to połączenie się zrywa, to przecież w końcu dyżur telefoniczny, więc tak dobrze, no może następnym razem się uda. Proszę dzwonić, będziemy tutaj próbować odbierać 52 345 50 90. O tej pracy jeszcze sezonowej. Studenci, którzy podejmują pracę w czasie wakacji. Pracodawca zatrudniający takiego studenta, jakie ma obowiązki, jakie ubezpieczenia powinien za niego odprowadzić?
W tym wypadku student już jest osobą pełnoletnią, bo jeszcze należałoby rozróżnić też kwestię zawierania umów cywilnoprawnych z osobami nieletnimi. Powyżej 13 roku życia osoby nieletnie mają tak zwaną ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mhm. Natomiast generalnie do osiągnięcia pełnoletności w ich imieniu występują rodzice jako opiekunowie prawni, więc zgoda rodzica na zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej powinna być. Natomiast student jako osoba pełnoletnia i będąca ubezpieczona, tutaj nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby emerytalnej i rentowej. Jest obowiązkowe zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Studenci uczący się do 26 roku życia nie podlegają zdrowotnym. Mhm. To jest, podlegają osoby mające zatrudnienie w innych firmach. Natomiast studenci przeważnie podejmują pracę na podstawie umowy zlecenia. Mhm. I w tym wypadku tu obowiązuje stawka minimalna, żeby było jasne. Tu obowiązuje stawka minimalna. W przypadku osób podejmujących pracę na umowę zlecenia nie ma ograniczenia, natomiast dotyczącego czasu pracy, ilości dni pracy, godzin w danym dniu. Tutaj to jest wyłączone spod rygorów kodeksu pracy. Mhm.
52 345 50 90. Ja cały czas mam nadzieję, że uda nam się skontaktować z naszymi słuchaczami, o może tak to powiem. Jest jeszcze taka forma urlopowania, urlop na żądanie. I tutaj się też pojawiają pytania. Kiedy pracownik musi taki urlop zgłosić? Poprzedniego dnia, czy może w tym samym dniu, czy do którejś godziny? Jak to wygląda od strony formalnej?
Zgodnie z kodeksem pracy najpóźniej w dniu, w którym zamierza ten urlop rozpocząć, na żądanie powinien to zgłosić, natomiast kodeks nie precyzuje godziny. To
no dobrze, a może, jeżeli może pracuje do 16 i zgłosi za 5.16?
Może to doprecyzować sam pracodawca w swoim regulaminie.
Że w tym samym dniu chce... To generalnie przed rozpoczęciem swojej zmiany powinien pracownik. Oczywiście tu jest znowu kwestia regulacji.
Urlop na żądanie, no po to jest ten urlop na żądanie, no bo jeżeli planuje sobie dzień wcześniej, no to powiadomie pracodawcę.
Ale urlop bierze się od rana. Przede wszystkim urlop na żądanie to nie chodzi o to, że się go bierze w ostatniej chwili, tak? To nie na tym polega jego odrębność, tylko na tym, że to jest urlop, który jest do dyspozycji pracownika. Pracownik może zgłosić zamiar wykorzystania urlopu na żądanie na 2 czy 3 tygodnie przedtem, jeżeli chce mieć po prostu pewność, że
zazwyczaj wykorzystujemy właśnie w takiej
w ostatniej chwili.
Wtedy tak to rozumiemy, tak, że to jest ten urlop na żądanie.
Jeżeli pracodawca chce się, powiedzmy, zabezpieczyć przed wnioskami składanymi za późno, to powinien w swoich wewnętrznych regulacjach, tak jak regulamin pracy na przykład, zawarować, do której godziny najpóźniej zgłasza się...
I komu
zgłasza się wniosek o urlop na żądanie.
Bo to jest problem czasami,
czy już tego odgórne przepisy nie regulują?
Nie, tutaj właściwie praktyka trochę sądowa nawet jakby tą kwestię wyprostowała, brzydko mówiąc, ponieważ ustawodawca rzeczywiście bardzo, bardzo lakonicznie na ten temat się wypowiedział w przepisach, ale potem praktyka i rzeczywistość trochę tutaj się trochę pozmieniało z uwagi na to, że pracownicy czasami komplikują życie pracodawcy. Na przykład są takie stanowiska, takie prace, gdzie na przykład poprzednik nie może zejść ze zmiany, dopóki nie przekaże zmiany swojemu następcy. Mhm. Jest, no trudno mi tutaj w tej chwili taki przykład, ale jest linia produkcyjna, jest jakiś tam ochrona na przykład. O, taki typowy pracownik ochrony nie może odejść ze stanowiska, dopóki jego następca nie przyjdzie. Jeżeli przełożony jakiś koordynator nie będzie o tym wiedział, że pracownik nie przyjdzie, no to tamten będzie siedzieć tak długo, aż ktoś mu znajdzie zastępstwo. I tutaj jest problem z tym żądaniem, no bo ja jadę do pracy, mam wypadek, stłuczkę, cokolwiek. Ja wiem, że już nie dojadę. No bo muszę czekać na policję, więc jeżeli tutaj pracownicy nie wiedzą, do kogo mają to zgłosić i kiedy, bo ja zadaję na kontroli czasami pytanie, no dobrze, mamy zakłady trzyzmianowe, gdzie praca odbywa się. Mówię, komu ma zgłosić? Pracodawca nawet nie wskazał tej osoby, która będzie tutaj miała jakieś możliwości decyzyjne. No są dyrektorzy, są niedyrektorzy, nikt nie będzie o 12 w nocy odbierać telefonu, bo nie chce, ale musi to zrobić, bo w tym momencie pracownik powie, ja po prostu nie byłem w stanie dojechać do pracy z różnych prywatnych powodów i ode mnie niezależnych. Ale generalnie co do zasady, to, że jest urlop na żądanie, to nie znaczy, że pracownik w każdej chwili może wziąć go, bo, nie wiem, zaspał. Mhm. Jego obowiązkiem jest powiadomić pracodawcę właściwie przed. Nieważne. Tutaj nie ma ograniczenia, czy godzinę, dwie, czy pięć, bo są sytuacje, które mogą się zdarzyć, tak jak mówię, na drodze już do pracy, czyli na pół godziny, na 15 minut przed pracą. Ale sądy niestety... albo niestety, trudno powiedzieć, też wskazywały, że są, jeżeli taki urlop, nawet pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, jeżeli ten urlop by powodował jakieś negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Spotkałam się z takimi wyrokami, ja się zgadzać, nie zgadzać, to nie mogę powiedzieć, ale jest to dyskusyjne o tyle, że w tym momencie ta specyfika tego urlopu na żądanie przestaje mieć swój cel. Pracownik ma mieć gwarancję, miałby mieć gwarancję, że może skorzystać w takich sytuacjach nieprzewidzianych. Oczywiście, bo to znowu zależy od relacji między pracodawcą a pracownikiem. Są takie firmy, gdzie nie ma żadnego problemu, ja jestem na kontroli, pytam o urlop na żądanie. Nikt nie korzysta, bo nie musi. Jak potrzebuje pracownik urlop, to go bierze. Także to dużo zależy od tego, jak się dogadują tutaj obie
strony. Jak te relacje wyglądają między...
Ale co do zasady, urlop na żądanie jest do dyspozycji pracownika i co do zasady pracownik powinien mieć możliwość z jego skorzystania, jeżeli ta sytuacja... Nie musi się usprawiedliwiać.
Ile jest to dni w roku?
Cztery dni.
Które można w takim systemie wykorzystać.
Tak.
I to niezależnie od tego, u ilu pracodawców pracownik był zatrudniony. W 4 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli ktoś na przykład był do, powiedzmy, marca zatrudniony u jednego pracodawcy i tam wykorzystał już te cztery dni, to u następnego pracodawcy, którego później podjął pracę, już w tym roku mu nie przysługuje.
Już jest koniec, tak. Mhm. Tutaj to nie jest dzielone na umowy, tylko na cały rok kalendarzowy jest to ograniczenie.
Spróbujmy, może teraz nam się uda ten telefon odebrać. Halo, dzień dobry. Czy my się słyszymy? Halo?
Dobry.
Oj, jak się cieszę. Dzień dobry. Coś się odblokowało wreszcie. W końcu dyżur eksperta. My tu mamy problem z telefonami. Słuchamy pana. Bardzo proszę.
Mam takie pytanko. Właśnie w sprawie tych urlopów. Pracuję w takiej firmie rozmianowej. Zwana trzyprogadówka. Co tutaj? O urlopy. Znaczy ja tam pracuję powiedzmy rok czasu, ale są osoby, co 2 czy 3 lata nie mogą wykorzystać urlopu, bo po prostu jest nas za mało i nie ma nas co zastąpić, a firma po prostu nie przyjmuje pracowników.
No to jest problem. Generalnie to jest urlop jest do dyspozycji pracownika, a proszę bym powiedzieć, czy macie państwo jakieś uzgodnienia dotyczące w ogóle terminu wykorzystania urlopu, jakiś regulamin państwa obowiązuje?
Tylko, absolutnie.
A to jest duża firma?
No...
Do 50, 10, 20
osób? Tak, gdzieś koło 50 powiedzmy może będzie osób. No może będzie 40 powiedzmy na pewno będzie.
No ale jeżeli te urlopy się państwu zbierają, kumulują, no to dostajecie później ekwiwalent? Czy jak to wygląda?
Ale
no
bo, skąd? Mało tego. Jak ktoś po prostu wyskoczy, jak to powiedzieć, no nie wiem, no zachoruje przykładowo, to trzeba przyjść za tą osobę. Ktoś musi przychodzić. I ma te dni do wybrania. Tak? Ale do wybrania nie może tych dni wybrać, no dlatego, że po prostu nie ma...
Kto?
Kto przyjść. To właśnie zamyka.
Czyli za niskie zatrudnienie po prostu, tak to można...
A proszę mi powiedzieć, ta sytuacja długo trwa u państwa?
No znaczy się, ja proszę panią, pracuję w tej firmie niecały rok, ale z tego co wiem, to rozmawiamy, to jest od kilku lat. Mają po 2-3 lata, mają po 50 i nawet kilka dni urlopu zaległego.
No jak to może być, kiedy trzeba wykorzystać? Mówiliśmy o tym do końca września.
No właśnie, słucham, no bo...
Więc mamy prawdopodobnie do czynienia z naruszeniem prawa.
Tylko my musimy o tym jeszcze wiedzieć.
Znaczy teraz państwo tak wiedzą nieformalnie, ale to
wiemy
już
nieformalnie.
Od pracowników zależy.
Byśmy musieli od państwa dostać taką informację, jakiego zakładu to dotyczy. Jeżeli tego nie dowiemy się, to niestety...
Dyżury w Państwowej Inspekcji Pracy codziennie.
Można przyjść do nas, złożyć skargę osobiście, można przesłać mailem, też jest taka
ja
forma.
Pocztą tradycyjną również.
Rozumiem jak najbardziej, tylko po prostu to jest nie ten rejon, ale po prostu...
Ale to w każdym województwie jest okręgowy inspektorat pracy, w każdym inspektoracie jest dyżurujący prawnik lub inspektor pracy, do każdego inspektoratu można złożyć skargę. Tu nie ma problemu. Jeżeli mamy stronę internetową pib.gov.pl, tam można znaleźć województwo, adres okręgowego, a właściwego inspektoratu pracy. Można przesłać albo pocztą tradycyjną, albo pocztą mailową taki wniosek o przeprowadzenie kontroli i podjęcie interwencji.
Może pozwolę sobie tylko jeszcze uzupełnić, wie pan, bo często o to właśnie skarżący pytają, czy można złożyć skargę anonimowo. Otóż oczywiście... Można, natomiast ja nie możemy panu zagwarantować, że taka skarga będzie rozpatrywana, ponieważ zgodnie z przepisami skarga musi być podpisana, musi być imię, nazwisko, adres skarżącego. One są chronione. Inspekcji pracy nie wolno ujawniać przed pracodawcą nie tylko danych skarżącego, ale w ogóle faktu, że skarga została złożona. Także może się pan nie obawiać tu ujawniania. Niemniej te dane muszą się w skardze znaleźć. Co do skargi anonimowej, tylko w drodze wyjątku okręgowy inspektor pracy może zarządzić.
To jest najczęstsza obawa pracownika, że pracodawca dowie się, że takie zgłoszenie napłynęło i jeszcze od kogo napłynęło.
Inspektor pracy ma absolutny ustawowy zakaz ujawniania w ogóle, że kontrola została podjęta na skutek złożonej skargi. Wynika to wprost z ustawy o inspekcji pracy. Jedynie gdy taka osoba wyrazi taką zgodę na ujawnienie skargi, bo czasami są sprawy indywidualne.
I
to na piśmie musi być zgoda. Kiedy inspektor na przykład pisze do takiej osoby, czy wyraża zgodę z uwagi na to, że są takie okoliczności, które nie pozwalają na przeprowadzenie kontroli i rozpoznanie sprawy, ponieważ nie ma możliwości rozpoznania tej sprawy bez wskazania, kogo to konkretnie dotyczy. Ale jeżeli jest to, tak jak u państwa, sprawa ogólnozakładowa, można spokojnie złożyć skargę imienną. Tutaj nie mam absolutnie opcji, żeby inspektor ujawnił w ogóle nazwisko. Zawsze mamy tyle podstaw do przeprowadzenia kontroli, że nie powinno być z tym najmniejszego problemu.
I nie ma ryzyka, że pracodawca się w jakiś sposób domyśli, no bo co innego w firmie, gdzie jest 3 pracowników albo 2,
jak jest
50, to raczej wątpliwe, żeby się domyślił, kto tu na niego skargę złożył.
Że to konkretnie pan Kowalski składał skargę.
O swoje prawa po prostu trzeba walczyć.
No trzeba, po to jesteśmy, ale niestety z uwagi na wielość podmiotów my nie jesteśmy w stanie do każdego trafić i nie o każdym nieprawidłowości wiemy.
Dziękujemy panu pięknie.
Chciałem jeszcze coś dopowiedzieć, tylko tu chodzi, że jest w firmie 50 osób, ale są kilka działów jest. I powiedzmy na moim dziale pracuje 4 czy 5 osób i my się na okrągło zmieniamy.
Ale to nie ma znaczenia. Kontrola
no,
wtedy dotyczy całego
zakresu. Bo są kilka działów jest
produkcyjnych. Ja wiem, ale tutaj w tym wypadku inspektor podejmuje kontrolę całości. Tutaj nie będzie się ograniczał do jednego działu, tylko losowo wybierze sobie pracowników ze wszystkich działów, bo właśnie po to, żeby... bo kwestia jest taka, czy pan uważa, że tylko pana działu to dotyczy, czy całego zakładu?
I tak rozumiem. No mówię, mnie to jeszcze nie dotyczy, bo ja tam pracuję nie cały rok czasu, ale są osoby, które pracują tam kilkanaście lat i mają... A czy ten w ogóle urlop to im przepada?
Po trzech latach.
Po trzech latach
przedawnienie.
To jest przedawnienie roszczeń tutaj, tak? To jest niestety...
Czyli
to
ani ekwiwalentu, ani tych dni wolnych.
Prawo do ekwiwalentu powstaje dopiero w momencie, kiedy następuje rozwiązanie stosunku pracy. Przez okres,
ja
kiedy pracownik...
Ja pytam w chłopaków właśnie.
No to pan im powie, że jeżeli...
Po trzech latach przepada.
Mhm.
Dziękujemy pięknie. Bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dyżur eksperta.
52 345 50 90 goście z Państwowej Inspekcji Pracy. A taka sytuacja, pracownik składa, dostarcza zwolnienie lekarskie do pracodawcy i w tym czasie podejmuje pracę gdzie indziej. Czy pracodawca może w tej sytuacji dokonać zwolnienia takiego pracownika?
Czy pracodawca może dokonać, może rozwiązać umowę o pracę? No bo jest, no, można powiedzieć teoretycznie, że w każdym przypadku, kiedy ma na to ochotę, prawda? Bo jak przyjmuje papier, przyjmie wszystko. Natomiast jeżeli pracownik ma prawo odwołania się do sądu pracy, nawet ten termin jest teraz wydłużony do 21 dni, więc każdy pracodawca musi się z tym liczyć, że jeżeli coś pracownikowi zarzuca, to powinien mieć na to dowody. Mhm. Akurat jeśli chodzi o wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, to pracodawca ma prawo kontroli wykonywania, korzystania ze zwolnień lekarskich, ma prawo zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli na przykład podejrzewa, że pracownik
w tym czasie pracuje.
Albo na czym tyle, że pracuje, albo na przykład, że w rzeczywistości nie jest chory. Mhm. Orzecznik ZUS-u może go zbadać i jeżeli stwierdzi, że pracownik w chwili badania był zdrowy, to od następnego dnia odbiera mu się zasiłek chorobowy. Mhm.
Dzień dobry, Radio Pik, halo.
Dzień dobry. Ja chciałam tylko o numer telefonu, nie wiem czy tego, bo podawany był do południa numer telefonu na porady prawne bezpłatnie i chciałam tylko...
Ale nie chodzi pani o Państwową Inspekcję Pracy? O ten nasz dyżur?
Nie, tylko takie porady prawne.
To nie wiem, nie potrafię w tej chwili pani powiedzieć. Być może to było w bloku reklamowym, w tej chwili pani nie pomogę. Może proszę zadzwonić około po godzinie 13, dobrze? Tak? Będę... Halo? No, słuchaczka się rozłączyła. 52 345 50 90. Nasze dzisiejsze bezpłatne porady prawne to Państwowa Inspekcja Pracy. Rozmawiamy o czasie pracy, o warunkach pracy. A propos warunków pracy. Po upałach tegorocznych pojawiały się też takie uwagi i pytania gdzieś tam nawet na spotkaniach towarzyskich. No nie da się pracować w tym upale. Przydałby się jakiś wentylator. Klimy nie ma. Rolety w oknach, słońce od południa oświetla biurko. Czy pracodawca ma w tej sytuacji jakieś obowiązki? No bo wiemy, że jest ta minimalna temperatura, tak? Od której...
No więc problem w tym, że przepisy BHP rzeczywiście przewidują minimalną temperaturę, minimalną, której zapewnienie jest obowiązkiem pracodawcy, czyli przypomnę 13 stopni.
13?
Albo a w przypadku lekkich prac i prac biurowych 18
stopni. No właśnie,
stopni.
Bo się zdziwiłam.
13 przy pracy fizycznej, tak. Natomiast rzeczywiście przepisy nie przewidują temperatury maksymalnej. Natomiast ogólny wymóg.
No ale kiedy jest w biurze 35 stopni, no właśnie.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i powinien dążyć, ale to już jest taki jakby bardziej miękki wymóg, powinien dążyć do możliwego zmniejszenia uciążliwości pracy.
A to jest co, tylko dobra wola tego pracodawcy?
Powinien dążyć, czyli powinien... Powinien zrobić wszystko, co w jego mocy.
Ale tak samo ta za niska temperatura jest dokuczliwa, jak i zbyt wysoka.
Zgadza się, ale to już proszę do ustawodawcy się z tym problemem zgłosić.
Bo tak właśnie...
Nie wiem, czy to jest wykonalne akurat, ale no nie będę się wypowiadał, wypowiadam się o przepisach takich, jakie są. A jakie powinny być, no to moglibyśmy długo rozmawiać i ciekawie, ale raczej by nic z tego nie wyszło, bo nie w naszej mocy jest to zmienić.
52 345 50 90. Ale są takie już określone obowiązki pracownika, jeżeli chodzi na przykład o dostarczanie dostarczenie napojów, prawda?
Oczywiście.
I to jest już...
Gdy temperatura przekracza 20-25 stopni, obowiązkiem pracy jest dostarczyć zimne napoje. Przepisy nie precyzują, ile ma tego być, w sensie normy, ile butelek na pracownika. Po prostu ma być ich tyle, żeby wystarczyło. I pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z nich nie tylko w czasie przerwy, ale na bieżąco, w każdej chwili, kiedy odczuwa pragnienie. Tyle, jeśli chodzi o przepisy.
No niestety, tutaj ustawodawca dosyć skromnie uregulował te uprawnienia. Wiadomo, że chodzi generalnie o zapewnienie uzupełnienia płynu w organizmie, tak? W momencie, kiedy jest to takie są temperatury powyżej tych 25 stopni, organizm się odwadnia. Sama woda, moim zdaniem, też nie jest tak do końca zapewnia wymianę elektrolitów, bo tu jeszcze jest kwestia, tak, że wypłukuje się z organizmu inne minerały, ale... No też na ten temat mamy też do nas pływają tutaj skargi, no, przeważnie przy pracach fizycznych, no, budowy na otwartej przestrzeni, tam tak, jest najgorzej, ale w tej chwili raczej pracodawcy starają się chyba to realizować z uwagi, są dystrybutory wody w wielu firmach w tej chwili dostarczane, także...
A tak na przestrzeni lat, gdyby państwo porównali, pracodawcy lepiej dbają o swoich pracowników?
To jest trudno tak powiedzieć. Trudno do porównania z uwagi na to, że wszystko zależy i od branży, i od rodzaju zakładu pracy. Większe zakłady, takie, które na przykład współpracują z zachodnimi firmami, oni tam zupełnie inaczej.
Bo tak, jak się słucha tych dwóch stron czasami, to tak pracodawcy narzekają, że pracownicy są niesolidni, że mają za duże oczekiwania, dokładnie, wymagania, że są roszczeniowi. Tak, natomiast jest. Pracownicy narzekają na pracodawców, że oszczędzają jak mogą, że źle ich traktują.
Tu nie ma takiej jasnej granicy i nie ma czarnego-białego. Tu są i naprawdę fajni pracodawcy, i dobrzy pracownicy, i niestety są pracodawcy, którzy nie są w porządku wobec pracowników, i w tej chwili pojawia się problem pracowników, którzy na przykład z dnia na dzień rzucają pracę, bo dostali lepszą ofertę pracy, i to naprawdę z dnia na dzień nie przychodzą. W tej chwili pracownik po prostu dzisiaj mówi, on już dzisiaj kończy pracę, on idzie, nie czeka na świadectwo pracy.
Bez okresu wypowiedzenia?
Bez wypowiedzenia, bez niczego. Tak w tej chwili wyglądają sprawy. Także to zaczyna się być problemem dla pracodawców i potem między innymi podejrzewam, że częściowo na przykład kwestie czasu pracy czy nadgodzin powstają z tego, że pracodawca nie ma obsady, nie ma możliwości zapewnienia ciągłości na przykład produkcji czy obsługi. No i jest sytuacja na rynku, jaka jest. Ja jako inspektor, nie będę ukrywać, uważam, że bardzo dobrze, bo po iluś tam latach słuchania od pracodawców, że jak się pracownikowi nie podoba, to na jego miejsce 10 stoi za bramą, bo takie też słyszeliśmy sformułowania. W tej chwili jest narzekanie w drugą stronę, przy czym brakuje w takich dwóch grupach, bym powiedziała. Po pierwsze pracowników do prostych prac, obsługa urządzeń takich nie wymagających specjalnych kwalifikacji oraz pracowników wysoko kwalifikowanych. I to wcale ja nie mówię, że to muszą być inżynierowie. To są fachowcy wysokiej klasy typu obsługa różnego rodzaju maszyn cyfrowych. Tokarek takich typowych to w dużych zakładach już nie ma. Teraz są to maszyny sterowane cyfrowo, programiści i tam brakuje. Brakuje spawaczy, którzy mają różnego rodzaju uprawnienia. I tutaj, tu mają problem. Na przykład ja się spotykam z tym, że brakuje maszynistów u przewoźników kolejowych. To jest dopiero deficytowy zawód. Ale szkolenie takiego przewoźnika, takiego maszynisty trwa 2 lata.
Długo jeszcze można by na temat pracy rozmawiać. Jeszcze chciałam temat mobbingu poruszyć, ale to już dzisiaj, no właśnie, dzisiaj nie zdążymy. Ale myślę, że w sierpniu zaproponuję państwu jeszcze jakiś termin, umówimy się i myślę, że będziemy mogli ten temat również podjąć. Dziękuję państwu pięknie. Dzisiaj byli z nami
Ewa Waśniuk-Cieśla
i Wojciech Szota
z Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy. Dziękuję państwu pięknie. Ewa Kurzawa, do usłyszenia.